Witajcie, moi drodzy. Witam cię, Maćku.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Właśnie, to kultura musi być. Dobry wieczór. A 128 odcinek rozmowy kontrolowanej.
Okrągły.
Dzisiaj okrągły 128. Dzisiaj bez Adama. Adam jest bardzo zajęty, ale zaciągnąłem za uszy Maćka i Maciek dzisiaj pomoże mi pozabawiać was troszeczkę. I to jest taki nowy format. W sensie ja sobie go właśnie dzisiaj wymyśliłem. Jeżeli któryś będziemy mieli problem z gościem, bo to czasem tak bywa, że czasem jest problem z zapraszaniem osób lub odwołują w ostatniej chwili. Jeżeli będziemy mieli taki problem, to będziemy robić pogaduchy do cyberpoduchy w różnych konfiguracjach. Będzie Maciek, będzie Adam, będę ja albo mnie nie będzie i będzie Adam i Maciek. Zawsze będzie jakiś Adam i pewnie Maciek. Także takie jest założenie tego wszystkiego. O czym dzisiaj? Dzisiaj pogadamy sobie o Confidence. Tak rozmawialiśmy z Maćkiem, że może warto było przejść trochę przez agendę Confidence'a, który już za tydzień. Mamy jeszcze kupon zniżkowy, za chwilę wam go pokażemy. On będzie się czasem pojawiał na ekranie. I wskażemy te miejsca, gdzie my byśmy poszli, gdybyśmy tylko byli na Confidence'a. Będziemy, więc pewnie pójdziemy. A słuchajcie, jeżeli macie jakieś tematy, o których chcecie porozmawiać w trakcie takiej sesji rozmów do poduchy, to też zapraszamy do tej interaktywności. Pytajcie, zadawajcie pytania, my będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Chyba, że nie będziemy wiedzieć, wtedy będziemy improwizować, kłamać i oszukiwać, ale to tak zawsze jest. Także tak, dzisiejszy odcinek będzie taki interaktywniejszy. Maćku, ty masz chyba taką mechaniczną klawiaturę, prawda?
Tak, i jeżeli ci przeszkadza, to jakby jesteś w bardzo dobrym gronie osób, którym to przeszkadza.
Dlatego nie mam mechanicznej klawiatury, bo ona tak stuka fajnie, to tak jak najbardziej, ale na dłuższą metę. Dobrze, pozwalam ci pisać. Jeżeli naszym gościom nie przeszkadza, to też możesz pisać. Dobrze, to co? Pogadamy trochę
o Confidence.
O Confidence, tak? Maćku, pierwszy dzień. Gdzie byś poszedł, gdybyś poszedł?
Jak będę w Krakowie, to pójdę na Starówkę na pewno, natomiast... Natomiast jak już dotrę, to pewnie pójdę na dwie rzeczy. Pewnie pójdę na Piotra Zarzyckiego i na Adama Hartl na 11 o trollingu i pójdę na prezentację Agaty i twojej o nurkowaniu, głównie po to, żeby zobaczyć, jak się nurkuje w Krakowie, bo to może być sport ekstremalny. Natomiast z takich rzeczy, które jeszcze pierwszego dnia sobie wynotowałem, żeby pójść na pewno, to jest o 14 sesja o Artemisie Krzysztofa Zająca i Adama Klisia, więc warto zobaczyć, co chłopaki robią. Chłopaki robią z reguły bardzo fajne rzeczy. Potem są dwa obowiązkowe punkty programu, czyli fuzzing w dobie GPT-4 w wykonaniu Kamila Frankowicza i potem Wojtek Reguła opowie o red teamingu macOS-a, ponieważ prawda jest taka, że i tak wszyscy używamy Macintoszy, tylko się do tego nie przyznajemy, więc warto zobaczyć, co się w tym temacie dzieje. No i na koniec, już tak dokładnie przed afterem, będzie Kamil Goryń o tym, jak zrzucać obowiązki z siebie na innych, więc to jest coś, co się chyba przyda każdemu.
A to będzie jeden after czy dwa, jak myślisz?
Ja myślę, że organizatorzy nie słuchają, więc mogę powiedzieć, że pewnie tak jak w zeszłym roku będzie alternatywny after, ale to szczegóły podeślemy gdzieś tam pewnie w międzyczasie. I znając życie, on będzie tak kameralny jak w zeszłym roku, czyli tam się znowu pojawi kilkaset osób przechodzących przypadkiem. Więc trochę współczuję knajpie, do której trafimy.
Bo to jest tak, że nawet jeżeli nie będziecie na Confidence w tym roku, to jeżeli będziecie poruszać się w okolicach Kazimierza, to na pewno my tam będziemy. Wieczorem szczególnie, także zapraszamy was serdecznie do pogaduszek na żywo.
W zeszłym roku pani, która miała zmianę w knajpie, gdzie robiliśmy after, przyszła na koniec, jak płaciłem, powiedziała, że miała taki problem, bo obsługiwała jakieś setki klientów, a wzięła zmianę w poniedziałek, licząc, że będzie cisza, spokój i sobie odpocznie, więc pewnie napiszę z wyprzedzeniem i przeproszę.
Coś spadło. Kot twój.
Są koty, tak, więc jakby na pewno coś się stanie.
No dobra. To teraz ja może. No ja na pewno pójdę na rozdziała, czyli o 9 rano Dominik Rozdziałowski będzie mówił o Wojsku Polskim w domenie cyberzadań. Dominik potrafi, że tak powiem, zaczarować na scenie humorem, nawet jeżeli mówi o poważnych rzeczach, tak jak pewnie teraz będzie mówił. Jest to prezentacja live only, więc to też pewnie będzie określone jakimś smaczkiem od strony Dominika, dlatego ja tam się pojawię. Chociaż będzie to 9 i będzie to trochę trudne do wykonania, no ale cóż, czego się nie robi dla Dominika. Po czym pewnie wybiorę się na bezpieczeństwo aplikacji okiem programisty w czasach generatywnej sztucznej inteligencji. Bardzo trudny i bardzo ciekawy tytuł. Arkadiusz będzie opowiadał o tym trochę. No, będzie dużo sztucznej inteligencji. Ja tak podejrzewałem, że na tej agendzie pojawi się dużo sztucznej inteligencji i się nie pomyliłem. Więc zobaczymy, co tam programiści mają ze sztuczną inteligencją. Mam nadzieję, że nie piszą kodu w całości z użyciem tylko i wyłącznie sztucznej inteligencji, bo to spowoduje, że będziemy mieli więcej zajęć jako bezpiecznicy. Co dalej? No pewnie pójdę do Adama i Piotrka. Adam i Piotrek, ja wiem, co przygotowują. Naprawdę warto. Nie wiem, czy sala jakby zmieści tyle ludzi, ale tak, warto. Was też zachęcam, żebyście się pojawili. Będzie bardzo, bardzo śmiesznie i bardzo fajnie, ale też bardzo poważnie. O bardzo poważnych atakach. Co dalej? No pewnie pójdę na lunch. Nie wymieniłeś, Maćku, lunchu. Nie wiem, czy... No. Nie wiem, czy się wybierasz.
Wiesz co, jeszcze nie wiem, bo w zeszłym roku ktoś rzucił pomysł, żeby zamawiać jedzenie z dowozem i nagle się okazało, że jest problem logistyczny, jak też dostaje 30 parę zamówień do ogarnięcia, więc zobaczymy, to może być ciekawy lunch.
Aha, bo w zeszłym roku jedliśmy jakieś hamburgery, jak dobrze
tak,
pamiętam.
Tak, tak, dokładnie, tak, 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 poza programem.
Poza programem jedliśmy, bo była duża kolejka, ale tak.
Było wegańskie.
Było też spo... Tak, i wegańskie było. No dobra, co dalej? Za darmo to uczciwaczenia, hakowanie biletów komunikacji miejskiej wyczernione, wyszarzone, gdzie jest ta komunikacja miejska. Ten tytuł był pełny jeszcze jakiś czas temu, nie wiem dlaczego akurat został ocenzurowany. Być może dane jakby miasto się zdenerwowało, ale dowiecie się na miejscu. Kiedyś taką sytuację mieliśmy w Warszawie, też hakowane były masowo bilety komunikacji miejskiej. No teraz się ten proceder trochę ukróciło, może dlatego, że nie można kupić takich jednorazowych kart miejskich już.
Wiesz co, parę lat temu jeden z moich studentów pokazywał jako pracę semestralną software do klonowania kart miejskich i opowiadał o tym, że nie powie, w jakim mieście to robi, bo to jakby zrobi się problem, no ale generalnie chodzi też o kopiowanie biletów do metra, więc zachował anonimowość.
Tak. Wystarczyło mieć telefon, jak dobrze pamiętam, z odpowiednim czytnikiem NFC, który umożliwiał nagrywanie też kart. Ja pamiętam, chyba jakiś Samsung miał to odblokowane, jakieś Soniaki. I można było się pobawić troszeczkę oczywiście w celach edukacyjnych. Co dalej? Pewnie będę u siebie o pierwszej po obiedzie. Z Agatą będziemy troszeczkę nurkować z rekinami i to rekiny będą w klatce, jak dzisiaj ustaliliśmy, bo będą się bały do nas podpłynąć. Zrobimy trochę czary-mary, pokażemy wam, jak wyglądają te kampanie phishingowe, które obserwujecie na co dzień, nie tylko phishingowe, ale tak od drugiej strony. I to będzie, wydaje mi się, coś innowacyjnego, bo tego jeszcze nikt nie pokazywał, a z drugiej strony zrobimy też małą rewolucję. W sensie wymyśliliśmy, że ale to, co wymyśliliśmy, to przyjdźcie na nasz wykład i się dowiecie. To też będzie mała rewolucja w świecie cyber security. Ja nie słyszałem o takim programie jeszcze, ale może będziemy prekursorami, może dostaniemy za to jakiegoś Nobla. Warto. Ja zapraszam serdecznie. A co dalej? To potem zobaczymy, no bo jakby różne rzeczy się dzieją po obiedzie i po własnym występie, więc pewnie trzeba będzie troszeczkę odpocząć, szczególnie, że tematy znowu będą się krążyć wokół OpenAI i ogólnie sztucznej inteligencji, a po czym ja wybiorę się pewnie do chłopaków z CERT Polska i STM Cyber posłuchać o Artemisie, a potem pewnie pójdę, no tutaj bardzo ciężki wybór, bo jest i Kamil Frankowicz i Kuba Kałużny, ale chyba wybiorę Kamila. Zobaczymy, co on wyczarował z fuzzingiem, jeżeli chodzi o GPT-4. No oczywiście wszyscy się jakby nie chwalimy, a każdy ma Maca, więc tutaj trzeba wybrać się do Wojtka Reguły, więc tam też będę. No i Łukasz Cepok to jest mój typ, chociaż Kamil też wygląda smakowicie, ale Łukasz tu wygrał, a Łukasz zawsze świetnie opowiadał o mobilkach, więc i pewnie teraz się też nie zawiodę. Na after party różnie się może skończyć i zacząć i w trakcie być, także zobaczymy, może będę w trzech miejscach naraz, na Kazimierzu, after party Maćka i tym oficjalnym. Także.
Ja z Kamilem liczę, że Kamil przywiezie jakieś przetwory z Podlasia, więc warto go przydybać od razu, bo to się różnie może skończyć. Ja drugiego dnia pójdę pewnie rano na Artura Kulińskiego i na ataki na łańcuchy dostaw. To mi trochę psuje moją wieloletnią tradycję niechodzenia na prezentację przed moją, bo będę pisał slajdy, bo slajdy mam gotowe od 2 tygodni i to jest taki moment, kiedy do ciebie dociera, że jesteś stary i zaczynasz robić rzeczy z wyprzedzeniem.
Jak to 2 tygodnie masz już slajdy gotowe?
No, przepraszam, jakby wstyd się przyznać. To już nie ma pisania slajdów w nocy przed konferencją czy poprawiania ich, jak już jest laptop podpięty do rzutnika. To już niestety tak nie wyszło w tym roku.
No dobrze, wybaczam. No ja się pewnie do Marko wybiorę z Trend Micro. Marko fajne rzeczy opowiada. Tutaj będzie sobie opowiadał o numerycznych maszynach w industrii 4.0. Brzmi to tajemniczo, ale Marko to Marko. Jakoś sama w sobie.
A powiedz mi, co będzie, żeby było 13, bo ja mam troszeczkę problem, czy pójść na Irka Tarnowskiego i na ataki ze wschodu, czy pójść na warsztaty Grzesia Tworka o rozmawianiu ze sterownikami Windowsa, bo obawiam się, że 2 rzeczy na raz nie da się zrobić.
Wiesz co, to jest bardzo, bardzo trudny wybór, a tym bardziej, że wszystko dzieje się w time for lunch, nie wiem, co to znaczy, bo chyba lunch break się trochę przesunie. Jak widzę, 3 godziny trwa, więc całkiem nieźle.
No to trzeba potem poleżeć, musi się w brzuszku zawiązać, wiesz, no to jakby trzeba uważać w naszym wieku.
Słuchaj, prawdopodobnie na początku i tak pójdę do Pawła Maziarza i potem zobaczymy, czy nie pójdę na lunch. Przepraszam cię, Irku, ja już, że tak powiem, te tematy znam, bo ostatnio nawet razem mieliśmy szansę występować na jednej z konferencji i mówić trochę o tych atakach, które się ostatnio wydarzyły. Więc pewnie wtedy zjem, a jedząc być może zahaczę o workshop Grzesia, bo Grzegorz jest, że tak powiem, jakością samą w sobie i tutaj na pewno warto, na pewno. Więc ja pewnie będę u Grzesia.
Tak, ja sobie na koniec zostawiłem jeszcze jedną prezentację, aż o 17:00 pójdę na prezentację Patrycji Węgrzynowicz o Kubernetesie. Jak ktoś nie był nigdy na prezentacji Patrycji, to polecam. Ja Patrycję pamiętam jeszcze z Mimówu lata temu, więc naprawdę warto posłuchać.
Okej. Ale jeszcze wcześniej będą ciekawe prezentacje, tak strasznie się rozpędziłeś, bo na przykład będzie Wiktor Szymański i Krzysztof Czerkas, którzy będą mówić o Hacking Ads and Commercials. Jak rozumiem, wykład będzie o reklamach różnego rodzaju z tematami hakerskimi. Wiktor kiedyś miał prelekcję o hakerach w firmach różnego rodzaju, więc no, wydaje mi się, że to będzie kontynuacja tego pomysłu, a wtedy było super, więc jakby ja się wybiorę do Wiktora na pewno. No potem już to był ChatGPT, wróg czy przyjaciel, różne rzeczy do wyboru, tutaj pewnie będzie dużo rozmów w kuluarach tak zwanych, no i jak tak namawiasz na tą Patrycję, to pewnie wybiera się na Patrycję także również. I co, i potem już wracamy do domu?
No nie, no potem ktoś jeszcze się zgubi na dworcu i będzie dzwonił, kto po niego przyjedzie, ale to taki jest plan raczej. Ale zwróć uwagę, że jest paradoksalnie dosyć mało sesji dotyczących AI-a, bo jak ostatnio chodzę na różne konferencje, to jest wysyp rzeczy dotyczących sztucznej inteligencji. W zasadzie wyróżniają się te sesje, które nie mają AI albo GPT w nazwie. A tu naliczyłem chyba 2 albo 3 raptem.
Chyba jest ich około 4. Jednak tak, masz rację, jakby jest dosyć duży trend do tego, żeby cały czas gadać o tym AI-u. No tutaj jakby też na konfidencie musiało się coś pojawić. Zobaczymy, no bo akurat tu w naszym przypadku, w przypadku konfidensa, o tej sztucznej inteligencji mówią ludzie, którzy jakby wiedzą, o czym mówią, więc podejrzewam, że use case'y, które nam pokażą albo będą omawiać, będą o wiele ciekawsze niż takie, wiesz, zwykłe holistyczne mówienie o sztucznej inteligencji, że przejmie rządy nad światem i jesteśmy wszyscy zgubieni już w tym momencie. Tak?
mnie strasznie bawi we wszelkich panelach o AI-u taki argument, który się pojawia. Ja jestem stary, więc widziałem ileś takich rewolucji technologicznych i jest zawsze dyskusja, że AI pozwoli zaoszczędzić na zatrudnieniu, że będziemy w stanie zwalniać ludzi, bo technologia rozwiąże problem. Widziałem wiele rozwiązań i systemów wdrażanych, ten argument zawsze był podnoszony i on się nigdy nie spełnił, więc zakładam, że przy AI-u będzie tak samo. Może się trochę zmienią zajęcia, ale...
Wydaje mi się, że takie teorie snują ludzie, którzy nigdy w życiu nie widzieli wygenerowanego przez chociażby ChatGPT kodu. A tam oczywiście ja używam, zawsze to wspominam, że używam ChatGPT, ale do generowania tylko i wyłącznie jakby prostych snippetów, które mi pomagają zrozumieć jakby implementację chociażby i tak je weryfikuję i tak reimplementuję po swojemu. Czasem lepiej, czasem gorzej niż ChatGPT, ale to nie jest tak, że nagle się usiądzie, napisze cztery zdania i ta sztuczna inteligencja napisze dobrej jakości kod, nie zawierający błędów i będzie to w pełni funkcjonalna aplikacja. No to jeszcze myślę, że jakieś 10-15 lat.
Widziałem fajny trend ostatnio. W rekrutacjach zdarzają się ludzie, którzy wklejają w testach odpowiedzi wygenerowane przez ChatGPT i to widać. To znaczy, jak czytasz takie CV i odpowiedzi na pytania, to wiesz, kto odpowiedział, a kto wkleił po prostu kawałek tekstu wygenerowany przez ChatGPT. Zwłaszcza te teksty często nie są jakoś super spójne. I moim idolem jest pan, który na pytanie, jak tam się konfiguruje tunela IP-sekowe na jakimś konkretnym modelu Cisco, pokazywał, że robi to się poleceniem PHP. Co ciekawe, potem składnia dalej była poprawna, tylko jakby ten invoking był nie taki, jak powinien.
Słuchaj, a kto wie, no PHP jest uniwersalnym językiem, także wiesz, skrypty batchowe widziałem napisane w PHP, nie? Także
myślę, że tego assemblera na Cisco to tak naprawdę PHP napisali tam pod spodem.
Słuchaj, nie wiem, podobno Facebook cały czas działa na PHP, oni mają specjalną jakąś swoją wersję tego PHP, więc nie zdziwiłbym się, że jakbym się zdziwił.
To by wyjaśniło, czemu Facebook działa, jak działa.
Słuchaj, u mnie działa, nie wiem. Może nie korzystam tak intensywnie jak ty. A nie, ty teraz nagrywasz TikToki, Maciek. Coś mówiłeś ostatnio, że jakiś nowy układ taneczny.
Żeby to jeszcze były TikToki, ja myślę, jakby wiesz, OnlyFans to jest coś, co admini dopiero mają do podbicia.
O mój Boże. Jak się tam... Nie chciałbym tego oglądać.
Ale właśnie, słuchaj, to jest pomysł, jakby jak zapłacisz, to nic taki, nie pokażemy. Tak.
Wiesz co, to jest taki reverse OnlyFans w ogóle. Płacisz i nie wstawiamy filmików. To może pyknąć. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. To zakładamy dzisiaj. Słuchajcie, pamiętajcie, że dzisiaj robimy taki interaktywny odcinek, więc jeżeli chcecie o czymś pogadać, to wrzucajcie temat, a my będziemy go kontynuować werbalnie. Także zapraszam do dyskusji. No dobra, co z tym konfidencem? To kiedy będziesz na miejscu?
Wiesz co, ja pewnie przyjadę jak wszyscy w niedzielę wieczorem.
Wesołym pociągiem?
Wesołym pociągiem i zacznie się dyskusja pod tytułem gdzie pójść zjeść. Ostatnio trwała tak długo, że zaczęli zamykać knajpę, my się dalej kłóciliśmy, do której knajpy pójdziemy. A potem się zobaczy, bo też dla mnie konfidencja jest mimo wszystko trochę takim wydarzeniem towarzyskim i jak mam też spisaną listę osób, z którymi chcę się spotkać, pogadać, bo czasami w Warszawie nie ma czasu albo mieszkamy w różnych miejscach. Trochę było też tak z InfoSharem w zeszłym tygodniu, że nagle na InfoSharze spotkałem się z ludźmi, którymi w sumie mogę spotkać się w Warszawie, tylko nigdy nie mamy czasu, a tu nagle był pretekst, bo mieliśmy trochę więcej wolnego, więc można było usiąść i pogadać.
Ale tak, masz rację. Confidence od lat jest wydarzeniem, które tak naprawdę scala scenę cyber security. Jest głównym wydarzeniem tego typu. I tak, przeważnie ludzie często siedzą na prelekcjach, nie mówię, że nie. Na pewno ci, co te prelekcje wygłaszają, ale życie w większości toczy się jednak poza namiotami z prelekcjami, gdzieś w kuluarach, na różnych dyskusjach.
Tak, jak ktoś nie był i jeszcze nie wie, czy się wybiera, to warto pojechać. Ostatnio znajomy prawnik mnie pytał, czy to jest fajna konferencja, bo chce pojechać i czy ona się bardzo różni od konferencji prawniczych, więc wytłumaczyłem mu w skrócie, jak bardzo się różni i chyba czuję się przekonany, więc...
Tak. No i oczywiście możecie spotkać ludzi z nie tylko cyber security, ale z różnych branż i wymienić się wizytówkami, ale też poglądami na różne tematy. Zapraszamy serdecznie. No i oczywiście tych, których widzicie na co dzień w social mediach, czy na różnego rodzaju wykładach, oni wszyscy też tam będą i można przybić piąteczkę, wypić piwo i pogadać. Adam pyta, czy może nieoficjalny bifor. Jest oficjalny bifor, taki dla prelegentów, który przeważnie kończy się tym, że są tam wszyscy, bo nie powiem wam, gdzie on jest, bo to jest teoretycznie informacja niepubliczna, ale wszyscy wiedzą, gdzie to jest, bo jest od nie wiem ilu lat w tym samym miejscu. Więc kończy się to tym, znaczy zaczyna się to kolacją dla prelegentów, a kończy się ogólną imprezą i pewnie gdzieś na Kazimierzu, bo wszystkie drogi, jak wiemy, w Krakowie prowadzą na Kazimierz, szczególnie podczas konfidensa. Nie na zapiekanki.
Tak.
Tak. Także już od niedzieli wieczorem będziemy gdzieś tam grasować. Także zapraszamy was serdecznie do zabawy. No dobra. Confidence ogarnięte. Są jeszcze jakieś workshopy, ale ja nigdy na żadnym workshopie na Confidence nie byłem, więc...
Nie byłem w zeszłym roku raz, ale workshop był taki sobie, bo to był mój workshop, więc pewnie są lepsze.
Okay. W tym roku... Wyjść.
Tak, myślę, że to jakby podniosłoby rzeczywiście jakość tego warsztatu. Natomiast w tym roku workshop Grześka Tworka zapowiada się bardzo fajnie, więc... Więc na to się wybiorę. Nie, żebym podejrzewał, że jakoś strasznie dużo zrozumiem, bo jednak Grześ jest absolutnym ekspertem, jeżeli chodzi o te Windowsowe rzeczy, ale zawsze warto popatrzeć, co po drugiej stronie barykady piszczy.
No to chciałem właśnie powiedzieć, że obawiam się też tego, że jak pójdę na ten workshop do Grześka, to niewiele zrozumiem. Także Grzegorz, jak nas słuchasz, to zrób takie wprowadzenie dla noobów, żebyśmy chociażby jakiś słowniczek podrzuć, żebyśmy wiedzieli, wiesz, że mówisz o czym. O czymś z komputerami związanego, bo tam rzucasz te swoje skróty, a my nie wiemy, czy tam, wiesz, czy to jest jakaś nazwa wędliny, czy pociąg
relacji. Czy nas obrażasz.
Czy nas obrażasz, że to jest pociąg relacji Warszawa-Kraków, nie wiem, jakieś nowa linia.
Nie, no spójniki tak, będziemy rozumieć, więc jakiś punkt wyjścia zawsze jest. Grześ napisał na czacie, że będzie dobrze, no to doceniamy.
Dzięki. Także będziemy, Grzegorz, jak coś, to będziemy. Dobrze. To co dalej mamy na tapecie? O czym sobie pogadamy? O ransomware'ze może pogadamy. Maćku, jak tam u ciebie ransomware?
Wiesz co, mój ransomware ma się bardzo dobrze.
Hodujesz?
Hoduję, rośnie doskonale. A ostatnio w ogóle byłem na jakiejś imprezie branżowej takiej spod znaku bardziej sprzedaży i bardzo mi się podoba trend wszystkich opowiadających, że ich rozwiązanie zabezpiecza przed ransomwarem. I miałem takie malutkie faux pas, też żeby nie spoilerować prezentacji konfidensowej, bo opowiadałem o tym, jakie konfiguracje software'u i sprzętu są najczęściej no, eksploitowane przy atakach tego typu i nie spojrzałem w agendę. To był błąd, bo się okazało, że zaraz po mnie występował pan, który sprzedawał jeden z tych produktów, więc ja grillowałem tą technologię przez 20 minut, a potem gość przez kolejne 20 opowiadał, jak to jest super technologia, jak bardzo chroni przed ransomware'em. Więc... No cóż, zdarza się, należy takie rzeczy researchować zawczasu, ale wiesz co, rzeczywiście ostatnio patrzę na to, jaki jest wysyp ransomware'u. Ja się rozumiem, że to jest aktywność też grup wschodnich, natomiast to, co mnie tak bardzo, bardzo poważnie martwi, to, że ataki są strasznie powtarzalne i tam nie ma żadnej finezji. To jest po prostu prosta trójka, to znaczy albo masz niezapatchowanego FortiGate'a i dostaje twoje Active Directory, albo masz niezapatchowanego FortiGate'a i dostaje twój VMware. Kropka. Tam
ciekawe, o jakiej firmie mówiłeś przed chwilą.
Shit happens. I najgorsze, wiesz, to jest to, że to są rozwiązania, których ja też używam, ale no prawda jest taka, że nie da się tego puszczać na żywioł i czasem widzę, że ludzie mają takie poczucie, że skoro już kupili rozwiązanie z ich perspektywy Enterprise, chociaż w Polsce często ten Enterprise jest rozumiany jako rozwiązanie płatne, to już na przykład nie potrzebują kupować aktualizacji, bo to już jest bezpieczne samo z siebie. Ja ostatnio w jakimś środowisku laboratoryjnym na uniwersytecie wystawiłem sobie niezapatchowane Forti, poczekałem 2 dni i zostało zhaczone. I to nie jest jakby wina Forti, no to jest wina tego, że ktoś jest łosiem i wystawia nieskonfigurowane, niezapatchowane urządzenie do świata, ale jest to niestety standard i to dzieje się masowo. No, mam cały czas wynotowane screeny z mojego telefonu z Wielkiej Nocy, gdzie Wielką Sobotę w ciągu jednego dnia w odstępie tam chyba 7 godzin, czy na przestrzeni 7 godzin zgłosiło się 5 różnych firm, które dostały ransomware'em dokładnie w tej samej konfiguracji. Różne grupy ransomware, różny ransomware, ale po stronie klienta infekowane te same urządzenia.
Maćko, ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego firmy albo departamenty IT czy departamenty bezpieczeństwa, jeżeli takie istnieją w danych firmach, bo to też jest duży problem, dlaczego ignorują albo olewają takie, no, takie proste rzeczy jak łatanie albo jakby, wiesz, porządek z wystawianiem różnych rzeczy do internetu? Skąd to się bierze? Czy to jest po prostu takie typowe polskie, że nie wiem, u sąsiada na pewno się nie wydarzyło to i u mnie będzie okej?
Wiesz co, trochę tak jest niestety. Znaczy jest taka bezwładność i byle jakość. W zasadzie, no dobra, no działało, to dalej będzie działać. Jakoś jesienią tego roku, przeglądając u klienta już po incydencie infrastrukturę, znalazłem wystawionego do świata, dostępnego z internetu, Novella 4.11, który miał jakieś 2 lata uptime'u i nie był patchowany od 2000 bodajże roku. Więc no, skoro działa, jeśli nie woła i ten system dalej robi co powinien, czyli w tym przypadku serwował dane dla księgowości, to po co to ruszać? A z drugiej strony ostatnio zauważyłem, jest taki rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością pisaną a faktyczną. Znaczy ludzie bardzo chętnie wpisują masę fantastycznych rzeczy do swoich procedur, w szczególności do jakichś tam instrukcji zarządzania systemem bezpieczeństwa, które są załączone do procedur RODO, ale potem nikt tego nie weryfikuje. Ostatnio przy jakiejś dyskusji pomiędzy firmą, która została zaatakowana, a kontrolerem, który został przysłany z urzędu, czytałem, jak kontroler poprosił, że on chce tam konkretne rzeczy, jakieś protokoły z testów, które są wykonywane co 30 dni i tak dalej, i tak dalej. Firma odpowiedziała, że nie ma tego w ustawie, nie są do tego zobowiązani. Pan autor powiedział, tak, no ale to nie jest w ustawie, to jest w waszej procedurze, co więcej potwierdzacie ją co roku, że dalej jej przestrzegacie. Tylko jakby poza tym klikaniem, tak, dalej to robimy, to się nic nie dzieje. I mam wrażenie, że to działa tak na skalę masową, tylko że niektórzy nagle się orientują, jak zaczyna się dziać coś złego, w sensie jak mają ransomware już w systemie, tylko to jest trochę wtedy za późno.
A to nie jest też druga strona medalu, że firmy niektóre biorą inne firmy do tego, żeby zapewniały bezpieczeństwo, te inne firmy oczywiście rzucają, no bo rozmawiamy też o pieniądzach, prawda? No testy bezpieczeństwa nie są tanie, więc szukają najtańszego możliwego rozwiązania. Taka firma X robi skan infrastruktury Nmapem chociażby i mówi, że wszystko jest bezpiecznie, przeprowadziła tak zwane testy bezpieczeństwa. No i taka firma wydaje się, że wiesz, że takiej firmie wydaje się, że skoro zrobiła takie testy za nie wiem, tam 500 zł plus VAT, to już jest na pewno bezpieczna, no bo przecież profesjonalne testy zostały zrobione, tak? I to jeszcze w ten sposób, że taka niewiedza i snake oil w niektórych miejscach działa po prostu.
Wiesz co, to jest chyba trochę bardziej mentalność niż kwestie finansowe, bo no oczywiście widziałem firmy, jestem wielkim fanem takich rozwiązań, gdzie na przykład firmy kupują audyt robiony Excelem. To znaczy płacą za tabelkę, dostają tabelkę, wypełniają i ją ktoś na tej podstawie tabelki mówi, jesteście bezpieczni, tu jest certyfikat, pora na CS-a. Ale widziałem też takie przypadki, gdzie firma ewidentnie ma budżet na to i co więcej jakby no, sama przychodzi po ten audyt. To nie jest tak, że ktoś ich do tego zmusza, tylko oni się sami odzywają. Wisienką na torcie był kiedyś case firmy, która się odezwała do nas po audyt, wypytała o masę rzeczy i w pewnym momencie poprosiła o adresację, z jakich ten audyt będzie przeprowadzany. To jest ta standardowa procedura, jakby ktoś chce kontrolować. No. I co się stało? I okazało się, że swoje adresacje jednego /24 przestali rozgłaszać do tej sieci, z której był robiony audyt. No jakby okazało się, jak popatrzyliśmy gdzieś tam obok, że tam po prostu jest masa niezapatchowanych systemów i oni chcieli sobie zoptymalizować. Znaczy chcieli mieć certyfikat, że jest audyt zrobiony, ale jednocześnie nie chcieli zajmować się podatnościami, o których sami wiedzieli, więc potencjalnie mieli przestrzeń, żeby ją to zaadresować. Ale zobaczyłem ostatnio jeszcze jedną rzecz, która jest moim zdaniem poważniejszym problemem. obsługiwałem ransomware gdzieś za granicą i...
Słabo to zabrzmiało, Maćku. Obsługiwałem ransomware gdzieś za granicą.
Obsługiwałem incydent, jakby w sensie kogoś to już dostał ransomwarem, jakby ransomware nie był mój. Natomiast na końcu, na takim spotkaniu jakby zamykającym, już właściwie jakieś tam procedury hardeningowe były omawiane, człowiek, który zarządzał firmą, wyciągnął audyty, które faktycznie zamawiali co roku, i zaczął pokazywać jakby podatności, które zostały w tych audytach znalezione. Co się okazuje? Okazuje się, że za każdym razem robili audyt, za każdym razem ten audyt wynajdywał kilkadziesiąt różnych podatności i to, co przestępcy wykorzystali w przypadku tego ransomware'u, w ogóle na tej liście się nie znajdowało. Dlaczego? Dlatego, że te audyty były robione z perspektywy troszeczkę próby ataku na software, to znaczy na przykład, że w tym software'ze to jesteś w stanie tam poczytać bufor, czy zrobić cokolwiek innego, dostać się do pamięci, która nie jest twoja, a jakby w ogóle nie odnosiły się do tych scenariuszy, które de facto są wykorzystywane przez grupy ransomware, więc ludzie mieli takie fałszywe poczucie, że skoro robią dobrą robotę, robią audyty, dostają zalecenia, realizują, to są bezpieczni. No się okazało, że nie są, więc tu moim zdaniem też jest duży problem.
No w sensie to jest problem ze zdefiniowaniem tak naprawdę testów, tak, co ma zostać przetestowane i w jakim zakresie, tak, no bo to ewidentnie na to wychodzi. No cóż, no to kiedy pozbędziemy się tego ransomware'u? A jak się pozbędziemy czego? Internetu?
Wiesz co, ostatnio gdzieś widziałem takie zalecenia, że jedną z najlepszych metod ochrony przed ransomware'em jest migracja do chmury. I jest to super zabawne, bo już widziałem na przykład Windows odpalone na Azurze, które zostały też zaszyfrowane, więc to jest taka lekcja,
RDP-a
na świat. Wystawił RDP-a. Jestem absolutnym fanem wystawiania RDP-a do świata. I są takie... Kiedyś się śmiałem z różnych ludzi, którzy chowali na przykład SSH na swoich serwerach na jakimś dziwnym porcie. I to było takie security by obscurity, bo wiadomo, że SSH na porcie 1022 jest nie do znalezienia. I teraz jest tak z RDP-em. I czasami ludzie robią jakieś śmieszne myki, że ten RDP jest w ogóle schowany za inną usługą. No ale to jest tak, że to się zawsze znajdzie. Natomiast czasem też jest tak, że IT samo sobie strzela w stopę, bo widziałem na przykład przypadek, gdzie ktoś... zakładając, że jego VPN może przestać działać, wystawiał sobie redirect portu RDP-owego na swojego peceta wewnątrz firmy, żeby w razie awarii mógł się po prostu zalogować na swoją workstację i coś tam klikać. No i nie tylko on się zalogował, mówiąc delikatnie, więc konsekwencje są opłakane, a ludzie czasem po prostu sami sobie robią krzywdę.
Czyli po prostu trzeba wyeliminować administratorów, bo jak się wyeliminuje administratorów, to nikt nie będzie wpadał na takie pomysły, żeby sobie coś wystawiać do internetu.
Wiesz co, bo w ogóle czynnik ludzki jest problemem. Ostatnio byłem na jakimś panelu o sztucznej inteligencji.
Nie problemem, jest wyzwaniem.
Masz rację, przepraszam. Ostatnio byłem na jakimś panelu sztucznej inteligencji, była dyskusja właśnie, jak to jest, że czy ta sztuczna inteligencja może zaszkodzić jakby planecie, tak w skali makro. No i stwierdziłem, że biorąc pod uwagę, ile jest różnych fajnych gatunków na planecie, to tylko jeden generuje problemy, więc może to tak per capita nie będzie złe rozwiązanie. Ale mówiąc serio, wiesz co, tak, znaczy to są takie myki, że bardzo często ludziom się wydaje, że im się nic nie stanie. To jest mentalnościowe, to jest dokładnie ten sam mechanizm. No dobra, wypiłem 3 piwa, no ale na pewno nie stuknę nikogo samochodem, bo jestem trzeźwy i wszystko jest okej. Okay. I właśnie takie chodzenie na skróty bardzo się mści, tylko konsekwencje dla firmy są bardzo często płakane, bo nagle się człowiek orientuje, że tego się nie da cofnąć, że to nie jest tak, że ten ransomware po prostu znika, czy to jest jakiś mikroproblem, tylko masz poszyfrowane wszystko, masz poszyfrowane backupy i widzę, że grupy ransomware zaczęły się profesjonalizować, na przykład pod kątem researchu. To znaczy robią na przykład research w KRS-ie, żeby sprawdzić, jakie firma ma zyski, jakie wykazuje przychody i też na tej podstawie wyliczają wysokość okupu. No i nie da się wtedy pościemnić, jesteśmy małą, biedną firmą, jeżeli sprawozdajemy rok rocznie do KRS-u, że mamy kilkanaście milionów zysku.
Czyli powstały departamenty analiz.
Profesjonalizacja jest naprawdę mocna, tak, 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 więc to... Myślałem, że hitem są grupy ransomware, które proszą o skan polisy, żeby na podstawie polisy ustalić, ile masz polisy, ergo ile zapłacisz okupu. Okazuje się, że jakby research idzie dalej.
Okej. Antoni pisze, że maszyny muszą przejąć władzę nad światem, ale wtedy istnieje problem, że AI będą pisać ransom i AI będą się bronić, więc jakby...
To jest taki model jak z handlem bronią, no zaopatrujesz obie strony, więc to nie jest nic nowego.
No dobra, a my będziemy wtedy stali z boku i się patrzyli po prostu, jak się AI naparza.
No to jak w tym dowcipie o Gajowym,
no. Nie będzie. No też, dowcip.
Jest taki straszny dowcip, że generalnie w poniedziałek Niemcy wygonili partyzantów z lasu, we wtorek partyzanci wygonili z Niemców z lasu, w środę przedgajowy wygonił wszystkich. I ja myślę, że to jest dokładnie w tą stronę.
Pozdrawiamy Gajowego. Andrzej mówi, że nas już nie będzie wtedy, jak będzie wojna AI versus AI. A Andrzeju,
ale Andrzej jest starszy od nas.
A kto będzie robił prompt engineering i kto będzie pisał do tego AI, żeby on walczył? To nie, jeszcze będziemy, tak mi się wydaje. No dobra, ransomware mamy za sobą, to teraz o czym pogadamy? O Zifconie. O, właśnie. Jedziesz na Zifcona?
Nie, bo Zifko zaczyna się jutro.
Myślałem,
więc czytam właśnie na czacie dyskusję chłopaków, którzy umawiają się na Bifor. Nie, idę w tym czasie na branżową konferencję na temat narkotyków, więc...
Okej, okay. A masz jeszcze jakieś wyjściówki?
Nie, i nie ma degustacji niestety, jakby od razu uprzedzam.
Słuchaj, co innego mówiłeś przed programem, a mówiłeś o jakichś deseczkach, tak jak ten, z wędlinami, to, ale dobra. To tak,
dogadamy się po.
Dobrze, to ja poproszę dwie wejściówki, bo i żona jest jeszcze zainteresowana. Dobrze. Słuchaj, a jeżeli wracając w ogóle do sztucznej inteligencji sztucznej inteligencji. No, pytanie, czy można ją już nazwać sztuczną inteligencją, bo ja zawsze się śmiałem, że sztuczna inteligencja to jest machine learning tylko na PowerPoincie. No teraz to sztuczna inteligencja to już tak bardziej wybrzmiewa, no bo jednak powstają te bardziej zaawansowane mechanizmy machine learningowe, które już można, powiedzmy, mają jakiś kontekst, tak? Łapią już jakiś kontekst. Nadal nie czują, więc z inteligencją a jeszcze nie ma to nic wspólnego, ale... No pytanie, czy to już jest sztuczna inteligencja, jak uważasz?
Wiesz co, po pierwsze to jest zawsze tak, że to, co my widzimy jako odbiorca końcowy, to jest zawsze pewnie kilka lat wstecz w stosunku do tego, nad czym się teraz pracuje. Więc zakładam, że różne fajne technologie się już gdzieś tam wykluły, które potrafią dużo więcej niż to, do czego teraz mamy dostęp i to będzie się zmieniać. To, co mnie cieszy w kontekście AI-a, to że jakby bardzo szybko zaczęła się dyskusja na temat jednak regulacji prawnych i ustalenia tego, jak to ma funkcjonować, bo to jest taka rzecz, której przy wielu różnych rewolucjach, chociażby przy mediach społecznościowych, zabrakło. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest na końcu narzędzie i chyba musimy powymyślać tak naprawdę, do czego będziemy go używać. To, czego się trochę boję, to się boję takiej buzzwordowej sytuacji, jak mieliśmy swojego czasu przy blockchainie i przy kryptowalutach. Wszystko było z blockchainem, wszystko było z kryptowalutami, dowolne rozwiązanie technologiczne używało blockchaina i obawiam się, że teraz będzie tak, że przez najbliższe kilka lat dowolna technologia będzie używała AI-a, mimo że ten AI najczęściej będzie wirtualny, no ale musi być. Więc podejrzewam, że to pójdzie w tą stronę, ale są takie rzeczy, które rzeczywiście mam wrażenie, że dużo zmienią, chociażby na przykład w kontekście monitorowania zachowań użytkowników i wykrywania różnych nietypowych operacji, których administrator nie jest w stanie sam z siebie wyłapać, chociażby z uwagi na ilość danych, które musiałby przeanalizować, a jednak są takie alerty, które bardzo by się przydały, żeby ktoś po prostu je wyłapał, wyeskalował, czego się nie da zrobić prostym jakimś tam maczowaniem.
W sobie widzę duży potencjał, jeżeli chodzi o takie typowe wyszukiwanie. Wszyscy korzystamy z różnego rodzaju wyszukiwarek typu Google, powiedzmy. A ja zauważyłem, że szybciej jest zadać pytanie takiemu ChatGPT, napisz mi albo pokaż mi przykład danej implementacji algorytmu w danym języku, niż wygooglać to i potem przejść przez 15 stron Stack Overflow, żeby znaleźć akurat jakiś pomysł na to. Więc wydaje mi się, że to też pójdzie w tym kierunku, że na optymalizacji czasu spędzanego przy wymyślaniu różnych rozwiązań. Oczywiście, tak jak wspomniałem, ten kod nie jest jakiś wybitny, ale to pozwala na to, żeby szybko uzyskać tą odpowiedź, jak coś szybko zrobić. Pytanie, i to jest też taka ciekawostka, bo też słyszałem na rynku, że powstają nowe zawody, prompt engineering, czyli jak zadać pytanie ChatGPT, żeby uzyskać prawidłowe odpowiedzi. No, wydaje mi się trochę dziwne. Ale z drugiej strony pytanie, czy to nie jest, jakby cały czas się zastanawiam, czy to nie spowoduje, że każdy teraz będzie programistą, bo wystarczy mi ChatGPT i zadać mu parę pytań i przekleić kawałek kodu i teraz będę programistą, tak? Więc pytanie, czy to nie spowoduje, czy jakby łatwość i dostępność takich narzędzi nie spowoduje degradacji wiedzy, degradacji tego, że ludzie po prostu nie będą się uczyć, tylko będą wierzyć w to, co dostaną w odpowiedzi od ChatGPT?
Wiesz co, to wszystko zależy, bo jednak ta technologia, którą się zajmujemy, jest nadal dosyć złożona. Ostatnio widziałem taki radosny hackathon, panowie z zaangażowani we FreeBSD, bo ja jestem pewnie jednym z tych trzech użytkowników FreeBSD.
Trzeci podobno już nie żyje.
Nie, jest na pewno trzech, bo jest Łukasz Bromirski i SSHM, więc na pewno są trzy osoby, nadal. Natomiast panowie spędzili radośnie wieczór generując, znaczy proszą ChatGPT, żeby wygenerowało konfig do sendmaila działający. No i nie ma szans, ale moim zdaniem to wynika z tego, jaki jest sendmail, a nie z tego, jaki jest ChatGPT. Natomiast to jest trochę chyba tak jak z tą dyskusją, która pojawiła się jakiś czas temu w kontekście chmury, że właściwie nie potrzeba administratorów, bo wyklikujesz sobie wszystko w orkestratorze, klikasz po prostu w webie, spinasz różne rzeczy i to zaczyna działać samo z siebie. No i nieprawda, jakby dalej jesteśmy potrzebni i dalej po prostu mamy inne problemy, ta sytuacja gdzieś tam się zmienia, natomiast to nie jest tak, że będziemy niepotrzebni, co więcej, to sam zresztą powiedziałeś, jak będziemy puszczali na produkcję masę softu pisanego już nie przez studentów, tylko przez ChatGPT, to tam dopiero będą fenomenalne fuck-upy do obsłużenia.
Konrad napisał, że pojawienie się WordPressa nie zabiło rynku stron www, więc możemy być spokojni o sztuczną inteligencję. Tak, ale pojawienie się WordPressa spowodowało, że mamy teraz dużo pełne ręce roboty, jeżeli chodzi o dziury w pluginach do WordPressa, także pewnie tym samym skończy się, tak jak Maćku zresztą wspomniałeś, używanie kodu z ChatGPT czy z dowolnego innego źródła. Dobrze, mamy pytania. A, poczekaj najpierw. Czy masz może suszarkę albo pralkę LG?
Nie, mam Samsunga, który się skończył i tak, to był dźwięk mojej pralki.
U mnie się suszarka jeszcze ten, ale nie skończyło. Wszystko się wyjaśniło. Teraz tak. Maćku, Heidzit nie pamięta, czy byłeś za Atari, czy za Commodore. I pisałeś jakieś... Przypomnij, co to było.
To już było dzisiaj dyskutowane na Pixel Heaven, bo ja nie miałem ani Atari, ani Commodore. Miałem i dalej mam MSX-a. Miałem SVI 738.
To teraz zdradź nam, czy coś programowałeś i co to było, jakiś pierwszy program, albo coś grałeś?
Wiesz co, znaczy, grałem dużo, znaczy na tyle dużo, na ile dało się grać na MSX-ie, bo na MSX-a w Polsce było jeszcze mniej gier niż na Atari.
Użytkowników w BSD.
Tak, jakieś lubię takie niszowe klimaty, nic na to nie poradzę. Natomiast dosyć szybko z grania w gry, których nie było strasznie dużo, zacząłem się bawić w jakieś tam pisanie dem, animacji i tak dalej, a potem odkryłem, że mój komputer ma jakąś dyskietkę z programem, który nazywa się Unix Terminal VT100 bodajże. I odpalałem to i oczywiście nic to nie dawało, bo nie miałem modemu, nie miałem gdzie tego podłączyć, więc poszedłem do biblioteki poczytać sobie o tych Unixach i tak się trochę zaczęło i jakby trwa to do tej pory. Natomiast z takich rzeczy, na które w tym MSX-ie wtedy grałem albo gram nadal, to były z jednej strony rzeczy typu Riverite, a z drugiej strony to mało kto wie, ale pierwszy Metal Gear Solid był właśnie na MSX-a, dopiero potem wyszedł na PlayStation.
Nigdy w życiu nie grałem żadnego MGS-a, a jeżeli chodzi o ten VT100, to był chyba aplikacja emulator terminala, tak?
Tak, to był emulator terminala, tak, z takim bardzo, bardzo, bardzo prostym shellem, więc byłem mega podekscytowany, że gdybym miał modem i telefon, co za PRL-u nie było takie oczywiste, to mógłbym robić masę fajnych rzeczy, no ale...
PRL-u się czekało 10 lat na założenie linii telefonicznej, no, tak. Albo 15, także...
A no potem dostawałeś PCM-a.
Tak. Pytanie do nas. Czy Microsoft Edge przegoni Google w sensie wyszukiwarki? Tutaj rozwinięciem tego pytania jest, jeżeli chodzi... Poczekaj, bo to nie kliknąłem. jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no bo w sumie Microsoft Edge dodał tą sztuczną inteligencję, tak, do live wyników. Pytanie, czy to będzie lepsze niż Google? Jak uważasz?
Wiesz co, to zobaczymy, co zrobi Google, czy co robi w tym momencie w kontekście Barda, bo tydzień albo dwa tygodnie temu oglądałem jakiś webinar właśnie robiony przez gości z Google'a, którzy opowiadali, że rozwiązanie jakby tej klasy, co ChatGPT-4 mieli już od jakiegoś czasu, tylko nie zdecydowali się jakby na upublicznienie. To oczywiście może być dorabianie teorii do praktyki, natomiast zobaczymy, co Bard potrafi i jakby jakie tutaj są możliwości i wtedy będzie można to porównać. Ja myślę, że to, że rynek nie jest ustabilizowany i że raz jedna firma jest na górze, raz druga, to wszystkim wychodzi na zdrowie, bo ta monopolizacja z reguły się bardzo smutno kończy. No jeszcze cały czas zobaczymy, co zrobi Apple, bo zakładam, że to też jest temat, który gdzieś tam się w Apple dzieje, więc zobaczymy, co się pojawi w kolejnej wersji macOS-a.
No właśnie, no chciałem nawiązać do Apple'a, bo jakby za parę dni, nie wiem, chyba 6 albo 5 zaczyna się WWDC, czyli ichnia konferencja dla deweloperów. I spodziewam się, że coś ze sztuczną inteligencją na pewno musi się pojawić, no bo jakby Apple nie może być do tyłu za wszystkimi, zawsze gdzieś tam wrzucają. Oczywiście Apple jest znany z tego, że bierze inne technologie i robi je używalnymi dla ludzi, czyli tak uruchamia kserokopiarkę i kopiuje, jak to ludzie mówią, ale kopiuje to, robi to dobrze. Pytanie, czy tutaj będzie czekać, czy raczej wyskoczy ze swoją jakąś sztuczną inteligencją. Obawiam się, że nie zrobią konkurencji dla tych silników takich interaktywnych jak ChatGPT. Wydaje mi się, że nie udostępnią takiego silnika, ale być może tą sztuczną inteligencję zaimplementują w nowej wersji macOS-a lub iOS-a, tak żeby ona była jakby wspomagała te działania, które robimy codziennie na komputerach. Wydaje mi się, że raczej pójdą w tym kierunku.
Wiesz co, Apple kopiuje te rzeczy i robi je dobrze, znaczy w sensie robi je używalnymi i krzywa adaptacji jest dużo, dużo przyjemniejsza. Ktoś jakiś czas temu opublikował rozmowę z Siri, pytając ją, czy Apple pracuje nad sztuczną inteligencją i dostał jakieś takie szczątkowe informacje na temat planów na wiosnę 2023. To, co jest znamienne, to jak się przegląda, bo jestem strasznym fanboyem Apple'a, jak się przegląda te doniesienia, co się ma pojawić w tej edycji konferencji, to główne informacje dotyczą VR-a / Augmented Reality, czegoś, co tak naprawdę na eventach Google'a pojawiało się chyba 7 albo 8 lat temu, więc albo to jest tak, że to są fejki, albo jest tak, że właśnie Apple przyjdzie z czymś trochę już post factum i nagle się okaże, że to po raz pierwszy będzie używalne. Natomiast ja chyba bardziej czekam na Maca Pro z M2 i potem na zracjonalizowanie sobie, że muszę go kupić.
A potem jakoś ukrycie kosztów tej zabawy przed żoną. No.
Wiesz co, problem jest taki, że on nie jest czarny, a jak się kupuje czarny komputer, jeden zamienia na drugi, to na to nikt nie zwraca uwagi.
Maćku, ale doskonale wiemy, że w Hackerspace masz bardzo dużo komputerów, więc on może gdzieś tam zaginąć.
To jest jakaś opcja, tak? Tylko ja nadal potrzebuję czasem mieć pretekst, żeby chodzić do domu. No i jakoś to wymyślimy. A nie wiem, czy widziałeś, że jest masa tweetów na temat tego, że Apple wreszcie wprowadził USB-C do telefonów, więc to może być rzeczywiście killer feature.
Tak, ale to killer feature chyba wymuszony przez Unię Europejską i regulacje, ale tak, czekam, bo to pozwoli mi używać jednej ładowarki do wszystkiego, a nie dwóch w tym momencie.
Tak, nie nosić wiadra kabelków.
Andrzej życzył temat z chińską sztuczną inteligencją. Ja nic nie słyszałem o chińskiej sztucznej inteligencji, ale podejrzewam, że Alibaba i te wszystkie spółki, które ogarniają akurat tamten rynek, to myślę, że też mocno pracują nad tym, żeby mieć coś swojego.
Wiesz co, jakby tak pół żartem, pół serio, z jednej strony AliExpress podsyła mi propozycję zestawów do fitnessu, więc nie wiem,
coś
czy to...
Coś w tym jest, Maćku.
Tak.
To jest akurat dobry target.
Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że troszeczkę też jest inna specyfika tego, co robią Chiny, bo jednak mam wrażenie, że te systemy sztucznej inteligencji w Chinach są przede wszystkim używane do jakby na rynek wewnętrzny, do monitorowania społeczeństwa i jakby do tych wszystkich rzeczy, które póki co w krajach zachodnich szeroko pojętych nie są potrzebne, chociaż pewnie niektórym politykom bardzo by się marzyły. Ale zakładam, że Chińczycy nad tym pracują i prędzej czy później zobaczymy tego efekty.
Ale masz duże firmy typu Tencent, Alibaba i tak dalej, no to wydaje mi się, że oni też komercyjnie będą albo pracują już nad takimi rozwiązaniami do swoich albo gier, albo rozwiązań jakichś takich, wiesz, komercyjnych typowo.
No, żeby daleko nie szukać, Huawei chwali się tym, że ma cały system AI, który ma wspierać takie life-work balance i smart living. Oczywiście flagowym produktem jest wtedy Huawei ID jako taka twoja cyfrowa tożsamość, która pozwala ci sterować wszystkim. To, co może być ciekawe, to jeżeli ta sztuczna inteligencja Huawei na przykład zacznie wyciągać wszystkie dane z różnych smart urządzeń. Pamiętam, chyba już 10 lat temu, może chwilę później, ktoś pokazywał mechanizm, który pozwala na podstawie danych wyciągniętych z oczyszczacza powietrza Huawei'a policzyć płeć, wiek i ilość osób w mieszkaniu. I to nie było wcale takie trywialne, jak oni pokazywali potem, jak sobie ten model budowali. No i teraz oni to robili ręcznie, analizując tam jakieś dane i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ręcznie w sensie korzystając z jakichś tam systemów obliczeniowych. Natomiast jeżeli będziesz miał w stanie, mógł to zrobić w zmasowany sposób, to jesteś w stanie masę ciekawych rzeczy wyciągnąć. To pytanie potem, jak one będą użyte.
No ale widzisz, ten problem nie dotyczy tylko akurat jednej marki. Większość ludzi, może nie większość, to rozpędziłem się, ale dużo ludzi ma w domach różnego rodzaju urządzenia smart typu Alexa i tego typu zabawki i to działa tak samo, w sensie one też mogą różne rzeczy zbierać z otoczenia, chociażby, nie wiem, mierzyć siłę sygnału do routera i patrzeć, jak się zmienia, to pozwoli na, wiesz, chociażby mapowanie jakiegoś pomieszczenia, czy ktoś jest w mieszkaniu, czy nie, bo ten sygnał się zmienia, jak się poruszamy. Więc tą teorię można chyba do wszystkiego zaaplikować, nie tylko do Huawei'a. Oczywiście tutaj wchodzi jeszcze ten chiński element, no ale no cóż. Tak samo kiedyś było, że firmy antywirusowe kradną rzeczy z komputerów, czy coś, była taka legenda. No,
tak.
Słuchajcie, jak macie włączone analizę w chmurze, no to nie ma innej możliwości niż antywirus wyśle te pliki, które skanuje do chmury, no jakby.
Tak, ale wiesz, ja kiedyś dla sportu kupiłem sobie kilka różnych smart żarówek na AliExpressie i potem TCP dumpem patrzyłem, co one robią. I robi wrażenie, jak taka żarówka generuje w granicach gigabajta ruchu na godzinę do świata. Jakby co ona dokładnie tam wysyła i jakby skąd w ogóle generuje te dane.
Człowieku, przecież ona generuje światło z internetu. Ty nie pomyślałeś w ten sposób? Wiesz, ile internetu potrzeba, żeby wygenerować, żeby taka żarówka się zapaliła? No.
Ale zobacz, w drugą stronę, parę lat temu, jak zaczęły być wymieniane w Polsce liczniki elektryczne na te takie zdalnie odczytywalne, to też zaczęła się dyskusja, że w sumie to z tego licznika można bardzo ciekawe rzeczy wyciągnąć, bo na przykład daje się na podstawie zużycia prądu policzyć wiek mieszkańców.
No widzisz. Ale to się, wydaje mi się, że to, o czym teraz rozmawiamy, to jest takie podniesienie trochę świadomości u użytkowników, bo kiedyś wszyscy wiedzieliśmy, że to, co wpisujemy w Google, jest używane, może nie chcę powiedzieć przeciwko nam, ale jakby do profilowania naszego bytu w internecie, przynajmniej w tym googlowym. I teraz jakby jak sobie tak usiądziemy i pomyślimy o tych wszystkich urządzeniach, które nas otaczają, no to jakby to nie tylko Google to robi, tak? Mamy smartwatche, mamy telefony wszędzie. Zawsze mnie śmieszy, że ludzie zaklejają kamerki w laptopach, a nikt nie zakleja w telefonach, a przecież jak częściej macie jednak telefon przy sobie niż laptopa, tym bardziej, że większość telefonów nie ma indykatora, że kamerka jest włączona. Apple teraz tam tą kropkę dodał, tak, ale jakieś tam inne marki pewnie nie mają takich indykatorów, więc no życie. Dobrze, mamy 53 minutę, Maćku. No, będziemy już powoli kończyć. Tak, patrzę jeszcze, czy mamy jakieś pytania.
53 minuta to zabrzmiało, jakby polska reprezentacja już przegrywała 3-0.
Słuchaj, dostaliśmy nawet jakieś serduszka, więc nie jest źle. Słuchajcie, miałem wam pokazać kod zniżkowy, więc mamy 20% zniżki na Confidence. Te bilety jeszcze można kupić w miarę normalnej cenie do 31, jak dobrze patrzyłem. A potem już będzie drogo, bo cena rośnie te bilety last minute są drogie, ale jeszcze tą cenę taką standardową możecie sobie obniżyć tym kodem confi-team. Jeżeli jeszcze nie kupiliście biletów, a chcecie się z nami spotkać na żywo, to zapraszamy serdecznie. I jeżeli jesteście z Krakowa, akurat nie będzie was na konfidencie, to też szukajcie nas gdzieś w okolicach Kazimierza. Jest nas dużo, jesteśmy duzi, więc pewnie i głośni pewnie tam będziemy, więc jakby ciężko będzie nas nie zauważyć. Także.
No. W zeszłym roku jakiś pan napadł ludzi z Confidence'a i prosił, żeby mu wytłumaczyli, jak ma sobie telefon hardeningować, bo rozpoznał kogoś z internetu i stwierdził, że 22 na ulicy to jest świetny moment na porady technologiczne.
No tak, i rozmowy w kolejce do zapiekanek też są dosyć ciekawe z ludźmi i nie tylko z ludźmi. Z zapiekanką też niektórzy rozmawiają, niektórzy z chodnikiem, z ławeczką. Jakby tam można
ludzie są towarzyscy. No oczywiście. I pamiętaj, że w zeszłym roku ktoś w czasie Confidence'a zhaczył systemy teenage'owe w Krakowie i puszczał tam porno, więc...
nie róbcie tego w domu. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć na dzisiaj. Widzimy się, no za tydzień się nie widzimy, bo będzie Confidence, chyba że się zobaczymy na miejscu. Adam powiedział, że raczej nie będziemy robić live'a z before'a konfidensowego, żeby zachować jakiś poziom kultury w tym podcaście. I ja mu wierzę, więc...
Nie, bo to byłby treść 18+.
Tak, tylko i wyłącznie, ale tak. Zapraszamy was na konfidensa, jeszcze raz powiem to po raz kolejny, bo tam jest naprawdę fajnie, wszyscy jesteśmy w jednym miejscu i fajnie się bawimy i dużo ze sobą rozmawiamy. A na dzisiaj to już skończymy. Jest request, żebyśmy sobie pogadali o 2FA w bankowości, o socialach, może o YubiKeyach coś powiemy. Patostreama może zrobimy, ale to po konfidencie. Tydzień po konfidencie możemy zrobić patostreama. Coś ostatnio mało jest rozmowy kontrolowanej. Niestety to jest proza życia, że tak powiem. I często po prostu nie mamy czasu, ale po to jakby wydaje mi się, że ten format taki ad hocowy, może nie ad hocowy, bo to źle brzmi, ale taki bez gościa, z wymiennymi prowadzącymi, myślę, że to będziemy, jeżeli nie będziemy mieli gościa, to nie będziemy skipować odcinka, tylko zrobimy takie luźne pogadanki do poduchy, więc myślę, że to pozwoli nam na to, żeby to rozmowa kontrolowana się tak nie spóźniała. Maćku, jakieś ostatnie słowa od ojca prowadzącego?
Przez co przeczytałem o tych patostreamach i przypomniało mi się, jak kiedyś byłem zaproszony na jakiś panel dyskusyjny w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich o patostreamach, więc jakby teoretycznie kompetencje mam, nie wiem czy dokładnie w tym obszarze, ale możemy to przetestować po konfidencie.
To u kogo? U mnie czy u ciebie?
Jak to? U Adama.
U Adama. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć, ale Adama nie ma, ale jest Stefan, proszę bardzo, żeby nie było, Stefek jest zawsze z nami. Stefan także będzie na konfidencie, jeżeli będziecie chcieli dostać wlepkę, nalepkę i zrobić sobie fotkę ze Stefanem, to też tam będą takie rzeczy, więc zapraszamy serdecznie. Maćku, kończymy na dzisiaj chyba.
Do zobaczenia w takim razie, do niedzieli.
Ja już będę w piątek w Krakowie. Więc jak coś, to łapcie gdzieś w okolicy Kazimierza. Trzymajcie się, na razie.
Miłego wieczoru. Do zobaczenia, dobrej nocy.